Poprośmy Boga o Jego obecność wśród nas. Módlmy się razem. Panie Boże, jak dobrze, że możemy być razem z Tobą w każdej chwili, a szczególnie w chwili jak ta, w czasie spotkania w świętym sobotnim dniu, spotkania razem z Tobą, z Twoim Słowem, z obietnicami, mocą Twoją. Dziękujemy, że jesteś wśród nas. Dziękujemy, drogi Zbawicielu, że pomożesz nam, aby nasze serca zostały napełnione Twoim pokojem w czasie niepokoju, radością w czasie smutku, miłością w czasie różnego rodzaju napięć i trosk. Dziękuję, Panie Boże, że jesteś ze wszystkimi, którzy tak bardzo potrzebują Twojej pomocy w tym trudnym czasie, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Niełatwy to czas, w którym znaleźliśmy się tak niespodziewanie. Chcemy więc szukać nowych sił, nowej pomocy u naszego drogiego Pana. W czasie bezradności tak bardzo potrzebujemy Bożego napełnienia Jego miłością i Jego pokojem. Dlatego właśnie przed nami ta chwila studium Słowa Bożego. Gdy czujemy się słabi, śpiewamy wtedy: Panie, Tyś jest ucieczką mą. Gdy czujemy się kompletnie bezradni, Ty jesteś Bogiem Wszechmocy w naszym życiu. Mam nadzieję, drodzy, że często patrzycie ostatnio w niebo. W tym tygodniu księżyc tak zajaśniał w pełni swojego blasku. Nasz stary, poczciwy księżyc oświecał ten świat tak, jakby się nic nie zdarzyło w przeszłości i w teraźniejszości. I tak sobie pomyślałem, uwzględniając kalendarz, że ten sam księżyc w blasku swojej pełni oświecał drogę naszemu drogiemu Panu Jezusowi, który razem z uczniami śpieszył się z Wieczernika, aby przejść przez miasto Jeruzalem, przez dolinę potoku Cedron i aby wejść do ogrodu modlitwy, walki. Bowiem stanął na miejscu człowieka i tam, gdzie człowiek upadł, tam Zbawiciel miał zwyciężyć, w ogrodzie. I w ogrodzie właśnie rozpoczęła się ta ogromna walka i zmaganie. Zmaganie o ocalenie ludzkości, gdy znaleźliśmy się w trwodze i labiryncie grzechu. Popatrzmy na Jezusa, który jest wszystkim. Popatrzmy na to, co zapisane jest w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 2 i 3 wierszu. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Chcielibyśmy dzisiaj patrzeć na Jezusa w Jego cierpieniu, bo niebo ma udział w cierpieniu całej ludzkości. Pan Jezus postanowił już przed wiekami, jeszcze przed założeniem, przed stworzeniem życia na naszej ziemi, przed stworzeniem ziemi, postanowił uratować człowieka i wypełnić to, co napisane jest w znanym więziennym liście apostoła Pawła do Filipian. Do Filipian w 2 rozdziale i w wierszu 7 i 8, gdzie powiedziane jest, że Jezus postanowił wyniszczyć samego siebie. Użyte jest takie bardzo wielkie określenie. Jakie decyzje Jezus Chrystus musiał podjąć, aby stanąć na naszym miejscu, aby być ofiarowanym. Wyniszczył samego siebie, stawszy się podobny ludziom, ale nie tylko. Przyjął kształt niewolnika i uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Proszę, drodzy, uświadommy sobie, aby być ofiarowanym, aby umrzeć, Jezus upodobnił się do nas, stał się człowiekiem, ale aby być ukrzyżowanym w takim sposób, w taki haniebny sposób, jak to miało miejsce, właśnie w kontekście Jego śmierci, musiał stać się niewolnikiem, musiał wyrzeknąć się wszelkiego prawa, prawa obrony, prawa człowieczeństwa, prawa do godności człowieka. I możemy powiedzieć dzisiaj bardzo wyraźnie, że Pan Jezus całe wieki już od stworzenia nas, człowieka, przeżył w cieniu krzyża, w cieniu cierpienia, w cieniu poniżenia swojego. A więc ta ofiara wydłuża się, to cierpienie się wydłuża, to poświęcenie się wydłuża na wiele wieków. Potem, dopiero w odpowiednim czasie, przychodzi na ziemię i mówi do nas: dzieci, jestem już gotowy na to, co było tak dawno zaplanowane. Ewangelie opowiadają, jak to się stało. Wspominają niektóre szczegóły, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego objąć. Jesteśmy z powodu grzechu tak bardzo okaleczeni. I nasza wrażliwość, i nasze zdolności bycia wdzięcznymi okaleczone. Trochę dzisiaj spróbujemy dotknąć tego tematu, a Jezus obiecuje nam, że ten przedmiot będziemy studiowali przez całą wieczność. Tajemnice miłości, tajemnice ofiary, tajemnice cierpienia Syna Człowieczego. Przeczytajmy z Ewangelii Marka z 15 rozdziału pewien fragment. Wiem, że będziemy chcieli teraz podejść jak najbliżej Golgoty. Ewangelia według świętego Marka, 15 rozdział. I już czytam od wiersza 22. I przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki. I dali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Wybrałem tą Ewangelię świadomie, że tylko w Ewangelii Marka napisane jest, kiedy, o której godzinie rozpoczęła się ta egzekucja Jezusa Chrystusa. Była to godzina trzecia dnia. Gdybyśmy przeliczyli na nasz czas, to była 9 godzina rano. Była to 3 godzina dnia, ale nasza 9 rano. Ktoś może zadać pytanie, jak to jest możliwe, że Chrystus już o 9 rano został ukrzyżowany. Proszę, zauważcie, jaki to był demoniczny pośpiech szatana, ale również ludzi, których natknął z wiedzeniem niesamowitym, że powinni go zabić. Jak to szybko proces Jezusa następował, krok po kroku, jego przesłuchania. O godzinie 9 rano został ukrzyżowany. A wiersz 33 opowiada dalszą historię. A o godzinie 6 ciemności zaległa całą ziemię do godziny 9. Trzecia nasza po południu, a więc 6 godzin. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem. Eloi, Eloi, lama sabachthani, co się wykłada. Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co tam stali, zrozumieli, że to Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę, dał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Anatomia ukrzyżowania. Znawcy tego tematu, historycy mówią, że tak naprawdę krzyżowanie nie było egzekucją, ale było długotrwałą torturą. Skazańcy ukrzyżowani nie umierali, tak jak Chrystus po 6 godzinach, ale umierali do kilku dni w cierpieniach niewysłowionych. Ale Jezus miał inny rodzaj cierpień, o którym tamci inni nie mieli pojęcia. Ukrzyżowani nie umierali z powodu upływu krwi. Te rany się zasklepiały za niedługo. Umierali z powodu tego, że nogi ich słabły, drętwiały i nie mieli siły już unosić się, aby złapać kolejny oddech. I potem dusili się i umierali. Agonia trwała do kilku dni. Dlaczego Dlaczego Chrystus umarł taką śmiercią? Ponieważ w tamtym czasie szatan nie mógł nic wymyśleć bardziej podłego, bardziej okrutnego, bardziej zadawającego cierpienia człowiekowi. To był sposób uśmiercania stosowany przez Rzymian w stosunku do niewolników, których nazywano nosicielami krzyża. Ale ten rodzaj śmierci przyniósł dar życia. Ten rodzaj śmierci przerwał i przerwie niedługo cierpienia ludzkości. Ten rodzaj śmierci zamienia smutek w radość tych, którzy w swoim Panu widzą jedynego Zbawiciela i ucieczkę grzeszników. Ale żeby pogłębić poniżenie, aby jeszcze bardziej zranić ukrzyżowanych, zdzierano szatę. To jest to, co czytaliśmy na początku. Hańba krzyża. Pan Jezus nie przeraził się hańbą krzyża. Dwa słowa. Hańba krzyża. Hańba krzyża. W Ewangelii według świętego Jana w 19 rozdziale czytamy, że było czterech żołnierzy, którzy krzyżowali Chrystusa i gdy zdarli z Niego szaty, podzielili się na cztery części. To jest opisane w tym fragmencie, którego widzicie teraz. Ale tej zwierzchniej szaty nie podzielili. O tej zwierzchniej szacie za chwilkę jeszcze powiemy. W roku 337 cesarz Konstantyn Wielki zakazał krzyżowania ludzi. Symbol krzyża początkowo nie pojawiał się ani w malarstwie, ani w rzeźbie. Dlaczego? Dlaczego, kochani? Dlaczego? Ponieważ pierwsi chrześcijanie wielbili Chrystusa. Cieszyli się, podziwiali za Jego ofiarę, jaką z siebie złożył, ale nikomu na myśl nie przyszło, aby ośmielić się pokazywać Jezusa w stanie tak wielkiego, okrutnego poniżenia. Gdyby do dzisiaj krzyżowano ludzi, nikt nie ośmieliłby się wprowadzać krzyża do Kościoła. Chrystus, sam odarty z odzienia, jednak otrzymał prawo z nieba od swojego Boga Ojca, aby przyodziać innych szatą swojego cudownego charakteru, szatą swojej niewinności. Adam stracił okrycie chwały po swoim upadku. I gdy Jezus stanął na jego miejscu, przeżył to samo okrutne doświadczenie, bo przyjął winę i smutek Adama. Ale może nas teraz Jezus dzięki temu przyodziewać sprawiedliwością swoją. Znawcy ukrzyżowania mówią, że ukrzyżowanie to nie tylko tortura i egzekucja, ale przerażające widowisko. I tak jest w Ewangelii napisane, że przyszli ludzie na widowisko, ale niektórzy szybko zawrócili i odeszli, bo nie chcieli patrzeć na Jezusa, bo zauważyli twarz, niesamowitą twarz Jego, pełną niewinności, pełną dobroci, nie mogli patrzeć dłużej i zawrócili, tak mówi Ewangelia, zawrócili. A niektórzy natchnieni przez szatana wołali: stąp z krzyża, stąp z krzyża. I to była wielka rozterka, dodatkowa rozterka, bo Chrystus zaczął rozważać, jeżeli ja stąpię z krzyża, jeżeli ja stąpię z krzyża, to ja może udowodnię, że jestem królem wszechświata. A może niektórzy uwierzą, że jestem Synem Bożym nawet, ale przestanę być Zbawicielem, bo nie wypiję do końca z tego kielicha, nie przejdę na ten drugi brzeg mojej męki. Chrystus nie stąpił krzyża. Niektórzy zasłaniali twarz, jak mówi proroctwo Izajasza, aby nie patrzeć na Niego. Wielu wróciło do swoich domów odmienionych, gdy widzieli Jego świętą, pełną miłości i przebaczenia twarz. Drogi bracie, siostro, gdy tak myślisz o tym, czy ty też na drodze swojego życia chciałbyś zawrócić od pewnych zachowań i postaw, zawrócić, zmienić się? Ale o najważniejszej rzeczy chciałbym teraz bardzo krótko jeszcze powiedzieć. Co oznaczało dla Chrystusa przyjęcie ofiary, przeżycie ofiary i przyjęcie tego ciężaru potępienia? Jest wiele tekstów, które mówią, że Jezus za nas stał się przekleństwem, gdy stanął na naszym miejscu. Gdy wziął na siebie wynik, konsekwencje grzechów, w których nie miał udziału. Przede wszystkim odczuł rozpacz potępienia i oddzielenia od swojego Ojca, gdy w jego sercu ten ciężar pojawił się. I to właśnie Chrystus już przeżył w ogrodzie Getsemane, gdy przyjął na siebie. To On właśnie, zgodnie z psalmem 22, to On wołał do swojego Ojca z powodu odczucia tej bariery, tego odczucia odsunięcia od Ojca. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od krzyku mojego? Jezusowi się tak wydawało, że Ojciec go opuścił, a Ojciec wtedy był najbliżej i najwięcej cierpiał ze swoim ukochanym Synem. Ale Jezus tego nie czuł, nie widział tego. Widział tylko tą ciemność, widział tą przepaść, która doprowadziła go do śmierci, tak naprawdę do śmierci. I muszę powiedzieć wam teraz na ostatku o tej ranie niewidocznej, a największej ranie Chrystusa. Tej ranie, której nawet nie widział Tomasz i wcale nie żądał, aby ją widzieć. Nie miał pojęcia o tej ranie. A ta rana zaistniała na skutek wylewu wewnętrznego, jaki nastąpił w organizmie cierpiącego Zbawiciela. I czytamy o tym właśnie w tym samym psalmie 22. Rozlałem się jak woda, wiersz 15, psalmu 22. Rozlałem się jak woda, rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk i roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty. Mesjańskie proroctwo, które w szczegółach przedstawia tą psychologię męczeństwa Jezusa od środka, od Jego psychiki, od Jego serca. I to było tak naprawdę przyczyną Jego śmierci. Serce nie wytrzymało tego smutku oddalenia. Serce nie wytrzymało i rozlało się jak woda. Największa rana. Dlatego, że serce grzesznika jest nieczyste. Serce czyste Jezusa umarło i ono było przyczyną śmierci Jego. Dlatego Piłat się bardzo zdziwił, że Chrystus już umarł. A potem powiedział do swojego kochanego ojca: ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 24 wiersz. Ojcze, ja pragnę, aby tych, których mi dałeś, właśnie przez krzyż, przez ogród Getsemane, przez moje największe niewolnicze poniżenie, przez to, że stałem się robakiem, Ojcze, ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, aby oglądali moją chwałę i cieszyli się szczęściem najprawdziwszym w bezpośredniej obecności ze mną. Na drugim miejscu Zbawiciel tak pięknie powiedział: ci kochani ludzie są jak owce, za które oddałem życie, i one nie zginą na zawsze. A teraz mamy nadzieję, że ten czas doświadczenia skończy się niedługo, skończy się zwycięstwem prawości Boga, ale również takim upamiętaniem się człowieka, że ze wszystkiego trzeba wyciągnąć wnioski. Drodzy, ja nie byłem w stanie przedstawić tego właściwie do końca. Ale to, co nie mogłem wypowiedzieć, to chcemy jeszcze przeżyć w czasie tej pieśni, przepięknej pieśni, którą znamy już od dawna, a zatytułowana jest Golgota, i ja proszę Romana, aby zaczął grać tą pieśń.